My się dzisiaj tutaj spotkaliśmy między innymi po to, żeby porozmawiać w ogóle o początkach teatru, dramatu polskiego i tekst, który wzięliśmy pierwszy na warsztat, czyli rozmowy króla Salomona z Marchołtem, grubym a sprośnym. No nie są tekstem dramatycznym, tylko dialogiem, rozmową, więc czymś, co z jednej strony no troszeczkę do spektrum gatunków dramatycznych należy, bo jest to ustrukturalizowany dialog, ale z drugiej strony no bardziej należy do świata literatury niż do świata teatru. Najprościej pewnie, nie odwołując się do jakichś akademickich definicji, najprościej wytłumaczyć taką różnicę pomiędzy dialogiem a dramatem, a one obok siebie występowały we wczesnym renesansie i przez tych samych twórców często były tworzone, że w dialogu głównie mamy jednak rozmowę, a w dramacie działanie jeszcze oprócz tego się z takim elementem, który się dodatkowo pojawia. Natomiast no tutaj spotykając się też z Państwem jako historykami literatury polskiej, chciałem zaproponować, żebyśmy tak spróbowali sobie powiedzieć, jak długie są te tradycje teatru w Polsce, jak długie są tradycje teatru czy dramatu polskiego, ponieważ te pojęcia dramat w Polsce, a dramat polski no nie są takie tożsame.
Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, że w momencie, kiedy już można w kulturze polskiej mówić o dramacie, czyli tak naprawdę w wieku XVI, że kultura nie zna luk. W kulturze mamy zawsze do czynienia z jakąś ciągłością. I to, co się wydarzy w XVI wieku, jest bardzo jasną konsekwencją również zjawisk teatralnych, które miały miejsce w średniowieczu. Myśląc o średniowieczu, to jest ogromna epoka, 10 wieków w Europie, 5 w Polsce. Też nie można jakbyś tak jednorodnie do tej epoki podchodzić, ale jeszcze troszeczkę się cofając, warto też mieć na uwadze, że to, co się dzieje w teatrze i w dramacie europejskim w średniowieczu, to jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy teatr antyczny doszedł do pewnego poziomu rozwoju i praktycznie zanikł. I w średniowieczu pojawia się takie zjawisko, w średniowieczu, które jest epoką uniwersalistyczną, która jest epoką chrześcijaństwa, no oczywiście w warunkach europejskich. I pojawia się takie zjawisko jak dramat liturgiczny, które jest bardzo, bardzo mocno związane z liturgią Kościoła. Różnica między dramatem, tym później już XVI-wiecznym, a tym wczesnym teatrem i dramatem liturgicznym polega na tym, że dramat liturgiczny jest aktem religijnym. On jest wpisany w liturgię Kościoła. Pamiętajmy też, że liturgia jest bardzo odmienna od współcześnie nam znanej i różna w różnych częściach Europy. Natomiast teatr jest częścią aktu modlitewnego, jest częścią liturgii, częścią sakrum.
Tutaj wypada na pewno jeszcze dodać, że samo pojęcie dramatu liturgicznego no jest takim konstruktem XIX-wiecznym, bo zjawisko istniało, natomiast no nie miało takiej, nie nazywało się dramatem, bo nie było tej świadomości dramatyczno-teatralnej. Właśnie to jest ciekawe, że w średniowieczu wynaleziono na nowo teatr bez takiej świadomości, że rzeczywiście no to ma ten charakter widowiskowy, dlatego że tak jak pani profesor słusznie zwróciła uwagę, no silniej to widowisko tkwiło w środowisku liturgii, aniżeli w sferze widowisk, prawda? Było rozumiane przede wszystkim jako liturgia. Pan profesor z pewnością zechce ten temat rozwinąć.
Chciałbym jednak dodać, że oczywiście sfera sakrum dla twórców dramatu liturgicznego była prymarna, ale jednocześnie przypomnijmy, to się dzieje w IX-X wieku, kiedy środowiska monastyczne okrzepły już. Nawiasem mówiąc, pierwszym autorem znam z imienia tego typu utworów jest mniszka Rozwita, żyjąca w IX wieku, i to są też środowiska właśnie niemieckie, szwajcarskie. Wówczas tam się odradza włoskie ten teatr, ale jednocześnie ci twórcy dramatu liturgicznego mają świadomość, że trzeba przekazać pewne podstawowe prawdy wiary temu niepiśmiennemu ludowi. I jednak tkwi w tym, w dodatku jeszcze przekazać je w języku łacińskim. nie w językach wernakularnych. Takie były początki. I to z kolei nakłada na tych aktorów, znów od razu powiedzmy, no aktorami są księża, klerycy, chórzyści, prawda? Rzecz się dzieje oczywiście w przestrzeni kościoła, co też oczywiście buduje...
Jako kostiumy służą szaty liturgiczne, oczywiście, sprzęt właśnie. Liturgiczny jako coś w rodzaju rekwizytu.
Tak
gesty
jest.
Liturgiczne.
No więc właśnie i do tego zmierzam. Ale żeby przedostać się poza tę barierę niezrozumienia słów, prymarny jest sens słów, to oni idą w kierunku teatralnym. To znaczy właśnie ogromnie podkreślają wagę gestu, rekwizytu, śpiewu, prawda? A więc ten przekaz teatralny idzie po to, aby przekroczyć właśnie te możliwości percepcyjne zwykłego słowa, no właśnie nadać mu sens tak, aby on doszedł do tych tekstów, do tych zwykłych ludzi. Pamiętajmy, raptem tylko z tego, co nam wiadomo, tylko w dramatach liturgicznych powstałych z okazji Wielkanocy dopuszczana jest pieśń wielkanocna w języku ludu, w języku polskim w naszym wypadku. No więc proszę sobie wyobrazić też od strony technicznej dla, nazwijmy to, reżysera, jakie tu są wielkie problemy do pokonania. I co? Udało się. Profesor Lewański, wybitny badacz początków dramatu i teatru polskiego, no konstatuje z takim przymrużeniem oka, ale jednak, proszę bardzo, mamy w XV wieku 1000 kościołów, a więc można powiedzieć, że w okresie Bożego Narodzenia, Męki Pańskiej i Wielkanocy jest 1000 teatrów.
Bo były to rzeczywiście specyficzne sceny, jakkolwiek cały czas trzeba pamiętać, że przede wszystkim była to część liturgii, ale jednocześnie część liturgii, która no wprowadzała pewnego rodzaju nie tyle fikcję, co przywołanie, dlatego że celem nie było przedstawianie, tylko chodziło o unaocznienie, o przywołanie historii świętej, która się wydarzyła dawno temu i w sposób dosyć umowny, bo żeby no tak osoby, które jakoś są niewtajemniczone w ten temat, żeby najprościej wyjaśnić, to trzeba zwrócić uwagę, że ci zakonnicy, którzy wcielali się na przykład w rolę Marii, takkolwiek byli ubrani w alby, więc stroje mieli podobne jakoś do kobiecych, to często mieli zarost, jak na zakonników przystało. No, widowisko to miało charakter niezwykle umowny i widzowi to nie przeszkadzało, prawda? Taki święty język znaków tutaj występował. Przywołany też profesor Lewański ciekawy sposób porównywał teatr liturgiczny do stylu romańskiego w sztuce, co wydaje się bardzo no, takim błyskotliwym pomysłem, bo rzeczywiście to takie skupienie na idei Boga i uproszczenie form, a zarazem ich taka monumentalność rzeczywiście jakoś widzimy, że to się pokrywa. Dodajmy, że rzeczywiście w Polsce no mamy cały szereg scen, o których pan profesor wspomniał, czyli kościołów. Wiemy, że początki tego dramatu liturgicznego no to wiążą się oczywiście z ważniejszymi katedrami, kolegiatami, tam gdzie była odpowiednia liczba no, personelu duchownego do tworzenia, a zarazem wystarczający majątek, żeby księgi odpowiednie też prawda, to miejsce posiadało. Natomiast jest ciekawym zjawiskiem, że dramaty liturgiczne, zanim przez Sobór Trydencki no, zostały wyrugowane z kościoła, to doczekały się epoki druku i kiedy już ten tekst był masowo drukowany, to możemy być pewni, że dramaty liturgiczne rzeczywiście bywały grywane i pewnie w prowincjonalnych ośrodkach. Tego zresztą dowodzi jeden z figlików Mikołaja Reja, gdzie jest mowa o nieudanym wystawieniu Visitatio Sepulchri, gdzie nieuczciwy student uciekł z ornatem i w ten sposób no, widowisko się zostało zepsute, prawda?
Ale jeśli mogę dodać właśnie, dlaczego Sobór Trydencki zabronił jednak potem. Chociaż zauważmy, do tej pory właściwie każdy w Polsce i w Europie katolik jakiś odprysk tego dramatu liturgicznego raz w roku przeżywa. Oczywiście. I to jest Wielki Czwartek, kiedy ksiądz poniekąd zamienia się w aktora i myje nogi tym, prawda, dwunastym.
Pozostałość
Bogu.
Dawnego właśnie obrzędu mandatum, czyli przykazania albo cena domini, czyli
tak jest.
Wieczerza Pańska, jeden z dramatów liturgicznych.
Ale więc ten jeden raz każdy ksiądz, choćby najmniej utalentowany w tym rzemiośle, no w pewnym sensie jest aktorem, a w ten kościół przez te kilkanaście minut staje się jakby teatrem. teatra.
A wracając właśnie jeszcze do dramatu liturgicznego w średniowieczu, pewnie powinniśmy uzupełnić, że o ile w zachodniej Europie dramat liturgiczny był związany z cyklem Wielkiej Nocy i z Bożego Narodzenia, to z terenów polskich właściwie znamy dramaty liturgiczne związane tylko z cyklem Wielkiej Nocy. Ten cykl rozpoczynał się w Niedzielę Palmową poprzez procesję In Ramis Palmarum, czyli no właśnie procesję wśród gałęzi palmowych, tak chyba byłoby zgrabniej przełożyć na polski. Następnie poprzez obrzęd wspomniany już właśnie mandatum, czyli Cena Domini w Wielki Czwartek i Depozitio Crucis, złożenie krzyża w Wielki Piątek, Elevatio Crucis w nocy z soboty na niedzielę, kończył się poprzez Visitatio Sepulchri, nawiedzenie grobu. No, z tych wszystkich wymienionych tutaj obrzędów liturgicznych, ten rzeczywiście najbliższy był w formie dramatu.
Ale chciałam jeszcze dodać, bo no, oczywiście nie wszyscy muszą mieć świadomość tego, że takie na przykład procesja w Niedzielę Palmową to było widowisko wielogodzinne, bardzo wielogodzinne i to też pokazuje być może takie zapotrzebowanie ogromne na doświadczenie teatru. Co prawda ten temat już się dzisiaj pojawił, ale ja no, mam potrzebę, żeby to jeszcze przypomnieć. Naprawdę wystarczy w Wielki Piątek pójść do kościoła i zobaczyć taki zachwyt gawiedzi, oczywiście nie wszystkich wiernych, ale chociażby wśród dzieci, że nagle duchowni wchodzą w jakieś role, a nawet posługują się czasami rekwizytami i to pokazuje...
Właśnie samo czytanie Ewangelii
tak,
na głosy,
tak,
prawda?
Męki Pańskiej na głosy.
Która ma charakter do dramatyzacji jednak.
Czasami z elementami muzyki, bo czy zaśpiewu, bo też powiedzmy, że dramat liturgiczny był w ogromnej części śpiewany.
Tak, śpiew plus melorecytacja najprawdopodobniej, prawda? No mamy zresztą szczęśliwie zapisy muzyczne w formie no wówczas czterolinii i neumami, więc troszeczkę był inny zapis, ale one są do odczytania. Wysokość mamy zapisaną, długość jakby dźwięków jesteśmy na podstawie no ilo czasu jakby określić. I rzeczywiście takie próby rekonstrukcji się podejmuje. W Polsce możemy się pochwalić takim ośrodkiem jak Schola Teatru Węgajty, która rzeczywiście no od już długiego czasu podejmuje takie bardzo udane próby rekonstrukcji widowisk liturgicznych. Co ciekawe, Schola Teatru Węgajty rekonstruuje nie tylko te widowiska liturgiczne, które były grane w średniowiecznej Polsce, ale także te, które były grane na Zachodzie, dzięki czemu importuje nam właśnie te teksty no, po setkach lat. Ta inscenizacja Węgajt polega na tym, że rzeczywiście ich spektakle nie są oderwane od liturgii, ale na przykład no, są łączone z liturgią godzin, z nieszporami, dajmy na to, więc robi to rzeczywiście bardzo duże wrażenie. Cały czas funkcjonuje w tym świecie liturgii, w świecie kościoła. Tutaj no, wspomnieliśmy troszeczkę o dramacie liturgicznym, z którym się wiążą takie no, początki teatru w Polsce, ale właściwie średniowiecze pozostawiło nam jeszcze drugą wielką tradycję. Myślę tu o tradycji misteryjnej.
Jest nieco późniejsze niż na Zachodzie, no ale to łączy się z faktem, że misteria już wychodzą z kościoła, prawda? Rozgrywają się w przestrzeni miasta średniowiecznego. No i druga wielka sprawa w językach narodowych. Prawda? A więc już tekst nie stawia oporu, grają w tych misteriach, zwykle to są przedstawiciele cechów miejskich. No i właśnie, dlaczego we Francji tak długo i do połowy właściwie XVI wieku istnieje Bractwo Męki Pańskiej w Paryżu, prawda? No u nas niespecjalnie to jest mocne, niespecjalnie to się rozwija z dwóch powodów. I to jest to, co właściwie do dzisiaj jest jakby immanentną cechą teatru. Teatr musi być w mieście, najlepiej dużym mieście, prawda? Nie mamy pojęcia nawet jak często i jak dużo grał Teatr Szekspira w Londynie, ale to było jedno z największych miast w Europie ówczesnej, tak? Natomiast w Polsce, po pierwsze, miasta to nie są duże ośrodki. No, powiedzmy sobie, pod koniec XVI wieku Gdańsk ma maksimum 50 tysięcy mieszkańców. To jest największe miasto w Rzeczypospolitej, prawda? No, ale takie miasta jak Kraków, Lublin czy Poznań, to jest raptem kilka, może Góra 10 tysięcy mieszkańców. Mówimy o XVI wieku już. Co jeszcze warto powiedzieć? W XV wieku te miasta są zamieszkałe w dużej części przez ludność pochodzenia niemieckiego. Ona się polonizuje, no ale to znów jest kwestia pokoleń, prawda? No i nic dziwnego, że pierwszy taki utwór w języku polskim, rzeczywiście z rozmachem, to jest historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim Mikołaja z Wilkowiecka.
Wydana w latach 80. XVI wieku. Jest to rzeczywiście najstarszy zachowany tekst polskiego misterium, no ale ślady istnienia tej tradycji mamy, tylko że jest to, możemy udowodnić na podstawie procesu poszlakowego, powiedzmy.
Tak, oczywiście, tak. Natomiast, no właśnie, to jest jakby spóźnione o powiedzmy jakieś 100 lat, z tym, że okazuje się na odpowiadające na oczekiwania publiczności. I znów wracając do Marchouta, jakby nasz autor i reżyser, jednocześnie diabłu świeczkę i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. To znaczy, owszem, treść utworu jest jak najbardziej sakralna, wzniosła, ważna i budująca chrześcijanina, no ale ku uciesze gawiedzi, prawda?
Tak, będą, widowisko tam ma charakter świecki. To trzeba powiedzieć o tematyce religijnej, specyficzny rodzaj teatru.
Że Pan Jezus, grotesku, który wstępuje do otchłani, prawda, no używa, mówiąc tu delikatnie, niezbyt parlamentarnych słów, prawda? Co niewątpliwie musiało być z jednej strony pewnym szokiem dla publiczności, ale z drugiej strony ukłonem wobec tego
popularnego widza. I też sprawiało najprawdopodobniej, że rzeczywiście dzięki temu ta święta historia była bliższa widzom. Temu też służyły różnego rodzaju anachronizmy. Przypomnijmy, że mimo, że akcje...
Hajducy króla Stefana Batorego pilnują grobu pańskiego.
Tak, więc no historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, jakkolwiek wydarzenia przedstawione rozgrywają się niby to w Jerozolimie, ale jak się przyglądamy realiom, to widzimy, że to jest wyraźnie XVI-wieczny Kraków.
Tak. I w Krakowie, bo oni używają nawet, ci hajducy Batorego, używają parę razy słów węgierskich. Więc to jest taki aliaż ciekawy właśnie między potrzebą aktualizacji i potrzebą dotarcia do zwykłego widza, a niesienia tych treści religijnych.
W tradycji misteryjnej, a zwłaszcza to widać w historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, niebagatelny udział ma nie tylko te aktualizacje, o których już była mowa, tam jest taka świetna scena na przykład u aptekarza, kupowania różnych tam maści i wonności.
Targowaniem się o cenę.
Targowanie się, tak, nie tylko to, ale że w misterium bardzo ważna rola przypada takiemu troszeczkę krzywemu oglądowi rzeczywistości, grotesce.
Właśnie takim elementem karnawalizacji troszeczkę świata, którą też postrzegamy właśnie w Marchoucie.
Mamy Marchouta i równoległego w tym czasie i Ezopa, troszeczkę wcześniej.
W całej kulturze sowizdrzalskiej, prawda?
W kulturze sowizdrzalskiej, tak, takiego wykrzywienia świata. I to też nadaje takiego smaku historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim.
Komicznego
smaku. Tak, oczywiście.
No to jest właśnie niesłychane w misterium, że tam wydarzenia bardzo poważne łączą się z tymi komicznymi. Przez to no, ten gatunek misteryjny wydaje się taki bardzo nam bliski.